Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe Górskie Tragedie. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o ekspedycji himalajskiej, która mimo że pod pewnymi względami była przełomowa, to ze względu na tragiczny jej koniec i poważne oskarżenia pod adresem jednego z uczestników została zapomniana, a wręcz wykreślona z kart historii himalaizmu. I z tym materiałem miałem mały problem, czy zakwalifikować go do serii Największe Górskie Tragedie, czy Najwięksi Górscy Oszuści, bo zarówno jeden, jak i drugi wątek jest zawarty w tej historii. Zapraszam Was do wysłuchania tej opowieści. Rok 1964 w Polsce rozpoczął się od nieoficjalnej wizyty Nikity Chruszczowa, a ważnym wydarzeniem pierwszych tygodni tego roku była decyzja ministrów Francji i Wielkiej Brytanii o budowie tunelu pod kanałem La Manche. Wiosną tamtego roku pod Cho Oyu wyruszyła mała zachodnio-niemiecka ekspedycja pod kierownictwem Rudiego Rota. Był to młody, pięcioosobowy zespół, w którego składzie znajdowali się 24-letni Georg Huber, 24-letni Fritz Stamberger, Seb Geschwendtner, 28-letni dr Alois Sturmeier, wyprawowy lekarz, a Niemcom towarzyszył także nepalski oficer łącznikowy Kagda Bahadur oraz kilku wynajętych szerpów działających pod kierownictwem Sirdara, którym został bardzo doświadczony 61-letni Dawa Tenzing. Pozostali szerpowie to Pu Dorje, Ayla i Lakpa Norbu. Poza tradycyjnym ekwipunkiem himalajskim takim jak poręczówki, czekany, raki, wyprawa wzięła ze sobą narty, co było innowacją wśród himalajskich ekspedycji. Jej oficjalna nazwa brzmiała Deutsche Himalaya Ski Expedition Cho Oyu. W tamtych czasach jeszcze żaden człowiek nie zjechał na nartach z ośmiotysięcznika. Na szczególną uwagę w tym gronie zasługuje młody Fritz Stamberger. Niemiec rok wcześniej wyemigrował do Aspen w Colorado, gdzie zadziwił środowisko skialpinistów swoją sprawnością, umiejętnościami i brawurą. Często widziano go biegającego po górach z plecakiem obciążonym kamieniami. Był on wysokim, mierzącym 1,90 cm wzrostu, przystojnym, postawnym mężczyzną z dużym poczuciem humoru. W późniejszych latach niektórzy wspinaczkowi partnerzy określali go nawet mianem himalajskiego bad boya, gdyż miał wielkie powodzenie u kobiet. Swoim podejściem do himalaizmu wyprzedzał swoje czasy. Głęboko wierzył, że ośmiotysięczniki należy zdobywać bez wsparcia aparatury tlenowej, a korzystanie z niej uważał za oszustwo. To tak jakby Mark Spitz zdobywał swoje medale w płetwach, mawiał. A dla osób, które nie wiedzą, to Spitz to taki Michael Phelps lat 70., który zadziwił świat zdobywając wiele medali podczas olimpiady w Monachium. W trakcie jednego z wieczorów spędzonych w bazie pod Makalu, Fritz zwierzył się swoim partnerom z trudnego dzieciństwa. Opowiedział, że urodził się w Monachium w 1940 roku i od początku wychowywał się bez ojca, którego Wehrmacht wysłał na front, a gdy miał niecałe 5 lat, wracając do domu, był świadkiem, jak samolot zrzucił bombę wprost na jego dom, w którym zginęła wtedy jego matka. Dalszą opieką nad Fritzem w gruzach Monachium zajęła się jego babcia. Kiedy zapytano go, jak narodziła się w nim pasja do wspinaczki, ponownie wrócił wspomnieniami do trudnego dzieciństwa. Babcia wysyłała 5-latka do ruin katedry, z której mieszkańcy miasta kradli deski z ław i podłóg na opał. Te jednak szybko się skończyły, lecz mały chłopiec dojrzał, że na piętrze leżały zniszczone, potężne kościelne organy. To tak mały Fritz zdobywał pierwsze wspinaczkowe doświadczenia. Od jego sprytu i umiejętności zależało, czy noc będzie ciepła, czy zimna. W Stanach Zjednoczonych Stamperger założył drukarnię i pracował jako instruktor narciarstwa. Gdy niemiecka ekspedycja dotarła pod Czooju, tylko dwie ekspedycje wcześniej stanęły na wierzchołku tego ośmiotysięcznika, lecz żadna z nich nie dokonała tego bez wsparcia aparatury tlenowej. Niemcy bazę pod Czooju założyli na początku kwietnia na wysokości 5600 metrów, a już dwa dni później, 6 kwietnia, Stamperger i Sherpa Ayla w ramach aklimatyzacji weszli na siedmiotysięcznik Nubche Himal. Już 5 dni później Fritz i Georg zdobyli kolejny, wyższy szczyt Yasamba Himal o wysokości 6720 metrów i co ciekawe, niemieccy himalaiści planowali nadać górze nazwę Mount Zlatnik na cześć polskiego alpinisty, który planował dołączyć do ekspedycji Rudiego, jednak zginął w wypadku we Francji w okolicy Grenoble i niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji, kim był ten polski alpinista o nazwisku Zlatnik. Tak naprawdę nie mamy pewności, czy właśnie tak się nazywał, bo to są informacje z niemieckich źródeł i oczywiście jakieś polskie znaki mogły nie być uwzględnione. Jeśli ktoś z Was wie, o kogo może chodzić, to bardzo proszę napisać o tym w komentarzu i będę dalej szukał informacji na ten temat. Niestety nazwa Mount Zlatnik nie przyjęła się, gdyż w Himalajach już od wielu lat patrzono bardzo krytycznie na nadawanie górom nazw ludzi. Takim wyjątkiem stał się Everest. Po zaklimatyzowaniu się rozpoczęto właściwą akcję górską na Czooju i obóz pierwszy został założony 16 kwietnia na wysokości 6300 metrów. We wspinaczkowych działaniach udziału nie brał kierownik ROT, który gdy raz ruszył w górę, nabawił się poważnych problemów zdrowotnych, nawet stracił przytomność i już na początkowych etapach wyprawy ograniczył się całkowicie do zarządzania ekspedycją z bazy. Od początku widać było energię, wigor i siłę w poczynaniach wysokiego Stambergera. Po 3 dniach poświęconych na regenerację, himalaiści udali się na wysokość 6450 metrów, gdzie stanął obóz drugi. Niestety wtedy zaczęły się problemy. Dwaj Sherpowie musieli zejść do bazy, gdyż jeden cierpiał z powodu zapalenia płuc, z kolei drugiemu zaczęły doskwierać objawy choroby wysokościowej. Prawdopodobnie byli nimi Lakpa i Ayla. 22 kwietnia niemiecki zespół prowadzony przez Fritza i wspierany przez Sherpę 20-kilkuletniego Pu Dorje dotarł do obozu trzeciego. W trakcie tego podejścia kryzys psychiczny przeżył lekarz Turmeier, który widząc pionowe ściany lodu załamał się. Z podobnymi problemami i zdenerwowaniem mierzył się także Pu Dorje. Mimo tych kłopotów 23 kwietnia Stamberger, Huber, Turmeier i Pu Dorje znowu ruszyli w górę i tym razem dotarli na wysokość 7200 metrów, gdzie założyli obóz czwarty. Wszyscy wspinali się bez wspomagania tlenem z butli i wydarzenia, które w kilku następnych dniach miały miejsce, sprawiły, że cała ta ekspedycja została skrytykowana przez środowisko alpinistyczne i wymazana z kart historii. Po jednodniowym odpoczynku postanowiono, że jeśli pogoda będzie dopisywała, to himalaiści zdecydują się zaatakować szczyt i stworzono dwa duety. W pierwszym znaleźli się Georg Huber oraz Alois Turmeier, a w drugim Fritz Stamberger i Pu Dorje. Jako pierwsi 25 kwietnia z samego rana obóz czwarty opuścili Fritz i Pu. Do pokonania mieli około 1000 metrów przewyższenia, czyli naprawdę bardzo dużo jak na warunki himalajskie. Tym bardziej, że wejście odbywało się bez wsparcia dodatkowego tlenu, co jeszcze bardziej wydłuża wspinaczkę. Śladem tej dwójki o godzinie 9 rano ruszyli alpiniści niemieccy Georg i Alois. Poruszali się oni bardzo wolno i zostawali daleko w tyle za prowadzącymi. Około godziny 16 Stamberger i Pu Dorje dotarli na odległość 50 metrów od szczytu. Tam Sherpa postanowił się zatrzymać, a na sam wierzchołek wejść miał już sam Fritz. Nigdzie nie znajdziemy informacji, dlaczego Punie zdecydował się na wejście na szczyt, ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że związane to było z wierzeniami szerpów i szacunkiem do gór. Przez wiele lat szerpowie z tego powodu woleli dmuchać na zimne i nie denerwować góry, zdobywając jej szczyt. Z kolei Niemiec, kiedy znalazł się na wierzchołku, wbił kijek narciarski i zrobił mu zdjęcie, które później miało stanowić dowód jego sukcesu. Zdecydowanie z większymi problemami zmagał się drugi duet. Od początku po wyjściu z namiotu wysokość dawała im się mocno we znaki, poruszali się przez to bardzo powoli i po wielu godzinach wspinaczki dotarli zaledwie na wysokość 7500 metrów. Byli wtedy już bardzo wyczerpani, a pokonali jedynie 300 metrów. Od szczytu wciąż dzieliło ich ponad 600 metrów przewyższenia. Stanęli wtedy przed trudną decyzją, mając świadomość, że zejście na noc do obozu czwartego praktycznie przekreśli ich szanse na szczyt, postanowili, że zabiwakują na tej wysokości, a następnego dnia ponowią atak. Chwilę później, gdy temperatura zaczęła gwałtownie spadać, zdali sobie sprawę, że taki biwak może zakończyć się tragicznie. Noc na tej wysokości bez namiotu, śpiwora i pożywienia mogła się zakończyć prawdziwym dramatem. Na szczęście niedługo później Niemcy dostrzegli schodzącego Fritza i Pu, którzy namówili ich do zejścia do obozu. To była jedyna rozsądna decyzja, jaką mogli podjąć. Podczas zejścia Fritz dostrzegł niepokojące objawy choroby wysokościowej u wyprawowego lekarza Aloisa. Gdy Stamperger schodził ze szczytu, w niektórych miejscach zakładał narty i zjeżdżał, jednak nie był to pełny zjazd z wierzchołka góry do obozu czwartego. 26 kwietnia wyczerpani himalaiści długo odpoczywali po trudach ataku szczytowego. Niestety stan Turmaira z każdą godziną pogarszał się, a co gorsze, na problemy zaczął narzekać także Georg Huber. Kolejny problem stanowił brak paliwa, które wykorzystywano do stopienia śniegu i na tym etapie wyprawy nikt już nie wierzył, że drugi atak w ogóle się odbędzie, a jedyne co się liczyło to bezpieczny powrót do bazy. Po ciężkiej nocy 27 kwietnia Pu Dorje zszedł do bazy po zapasy paliwa i jedzenia. Pozostali wciąż tkwili w obozie czwartym. Następnego dnia 28 kwietnia Turmair miał już problemy z utrzymaniem nawet równowagi, nie był w stanie stać, a trawiąca jego organizm choroba sprawiała, że stawał się nieobliczalny i gwałtowny. Huber był w lepszym stanie, ale nie na tyle dobrym, aby mógł rozpocząć zejście. Wtedy Fritz podjął decyzję, która później będzie szeroko krytykowana, bo o godzinie 11 założył narty i rozpoczął zjazd. Później tłumaczył swoją decyzję chęcią wezwania pomocy dla niezdolnych do zejścia partnerów i zjazd do obozu drugiego Niemcowi zajął zaledwie 25 minut. Po chwili odpoczynku kontynuował dalszy zjazd, jednak po drodze w obozie pierwszym natrafił na niewielkie pozostawione zapasy. Niektóre źródła podają, że mogło to mieć miejsce jeszcze w obozie drugim. Spragniony zachłannie zaczął pić wodę, jednak szybko poczuł, że jest ona wymieszana z benzyną. Kiedy kilkadziesiąt minut później dotarł do bazy, szybko zaczął odczuwać efekty zatrucia pokarmowego paliwem. Kiedy kierownik ROT dowiedział się o sytuacji na górze, wiedział, że nie może zwlekać ani chwili i wysłał w górę czterech szerpów, którzy czuli się na siłach, aby podejść do obozu czwartego i wśród nich znalazł się także 61-letni Sirdar Dawa Tenzing. 2 maja jako jedyny był jeszcze w stanie dotrzeć na wysokość 7200 metrów, gdzie znajdowali się niemieccy alpiniści. W tym czasie Fritz dochodził do siebie w bazie, a oficer łącznikowy, Kagda Bahadur, został wysłany w dół doliny, by sprowadzić pomoc. Kiedy Dawa dotarł do obozu czwartego, alpiniści wciąż żyli, jednak byli w tragicznym stanie. Szerpa zaopiekował się nimi, nakarmił i roztopił śnieg, aby przygotować dla nich napój, jednak wiedział, że nie może zrobić nic więcej, bo nie był w stanie sam sprowadzić ich niżej. Postanowił więc zejść i zmotywować innych, aby wraz z nim wrócili ratować chorych Niemców. Jednak to nastąpiło dopiero 5 lub 6 maja. Źródła co do tego są niespójne i wtedy do obozu czwartego dotarł Fritz Stamberger, który po 3 dniach w końcu doszedł do siebie, Pudorge, oczywiście niestrudzony 61-letni Dała oraz jeszcze jeden Sherpa. Na miejscu zastali oni przerażający widok. Ich kolega, 24-letni Georg Huber, nie wykazywał oznak życia, a obok niego leżał znajdujący się w ciężkim stanie Alois Sturmeier, od którego dowiedzieli się, że Huber nie żył już od 2 dni. Ratownikom udało się stworzyć prowizoryczne sanie, na których ułożono chorego i chcieli zwieść majaczącego 28-latka do bazy. Niestety podczas akcji sprowadzania Aloisa ten zmarł, gdy znajdowali się pomiędzy obozem 3 a 2. Kiedy niemiecka ekspedycja powróciła do Europy, a jej przebieg został dokładnie opisany, środowisko alpinistyczne mocno skrytykowało szczególnie postawę Fritza Stambergera. Niektórzy otwarcie nawet oskarżyli go o śmierć 2 Himalajstów z jego powodu. Trudno było im się pogodzić z faktem, że Fritz, który musiał widzieć oznaki choroby wysokościowej, nie odwiódł Georga i Aloisa od planów zdobycia szczytu. Uważano, że najsilniejszy z całej czwórki Stamberger powinien dużo wcześniej rozpocząć zejście z chorymi, być może nawet poświęcić własne wejście na szczyt i już 26 kwietnia schować ambicje do kieszeni i zejść z chorymi do niższych obozów. Nigdy nie winił Pudorge, który był tylko pracownikiem i nie był w stanie wpłynąć na decyzje swoich przełożonych. Kontrowersje. Na tym nie zakończyły się kontrowersje wokół tej wyprawy. Szeroko krytykowany za swoją postawę Fritz Stamberger, mimo wszystko dokonał czegoś przełomowego w historii himalaizmu. Jako pierwszy dokonał zjazdu na nartach z 8-tysięcznika z tak dużej wysokości. W tamtym czasie był to najwyższy zjazd w historii. Było to także pierwsze wejście na Czooju bez wsparcia aparatury tlenowej. Gdyby nie tragiczny finał ekspedycji, 24-latek dzięki swojemu osiągnięciu wkroczyłby do czołówki himalaistów. Niedługo po powrocie do Europy wokół jego sukcesu narosły nowe kontrowersje. Eksperci, którzy analizowali dowód Stambergera na zdobycie wierzchołka Czooju, dopatrzyli się tam pewnych niespójności. Po pierwsze, dostrzeżono, że na zdjęciu padający z kijka cień jednoznacznie wskazuje, że podczas zrobienia fotografii słońce było wysoko, więc musiało zostać wykonane około godziny 14, a nie jak relacjonował później Fritz około godziny 17. Po drugie, fotografia została wykonana na stromym zboczu, a nie na wypłaszczeniu na kopule szczytowej. Na tej podstawie uznano wejście Niemca za wątpliwe i duża część środowiska nie uznawała jego osiągnięcia. Burzliwe dyskusje na ten temat trwały przez kolejne dekady. Pudorge, pytany o te wydarzenia, wielokrotnie potwierdzał, że Stamberger wszedł na Czooju. W 1986 roku o zdanie zapytano najsłynniejszego wówczas himalaistę, który zawsze ochoczo zabierał głos w wielu kwestiach dotyczących himalaizmu. Pewnie już się domyślacie, że chodzi oczywiście o Reinholda Messnera. Pierwszy zdobywca korony Himalajów i Karakorum oświadczył, że jego zdaniem Fritz nie zdobył Czooju. Bez względu na to, gdzie dotarł Fritz i czy zdobył szczyt, ekspedycję Rudiego Rota można określić jako jeden z najsmutniejszych rozdziałów w historii niemieckiego alpinizmu. Pierwszą osobą, która zjechała na nartach z wysokości powyżej 8000 metrów, był Japończyk Yuichiro Miura. Miało to miejsce na Ewereście dopiero 6 lat po wyczynie Fritza, a pierwszym alpinistą, który zjechał ze szczytu ośmiotysięcznika aż do bazy, był Francuz Yves Moron w 1979 roku, a więc aż 15 lat później. W tym kontekście osiągnięcie Fritza z pewnością zasługuje na zapamiętanie i uznanie. Mąż, kochanek, szpieg. Doświadczenia spod Czooju sprawiły, że w kolejnych latach Fritz często decydował się na samotne ekspedycje i jego marzeniem było wejście na Tirijmir oraz pokonanie potężnej dziewiczej ściany Makalu. W 1974 roku został mężem amerykańskiej modelki Janice Pennington, której sławę przyniósł teleturniej The Price is Right, a także była na rozkładówce Playboya. Rok później, w 1975 roku, Stamberger wyjechał na kolejną wyprawę, której celem był ponownie Tirijmir. Niedługo później 35-latek zaginął. Większość osób uznało, że mężczyzna zginął podczas próby wspinaczki na siedmiotysięcznik, jednak jego żona Janice była przekonana, że jej mąż był agentem CIA, a być może nawet podwójnym agentem KGB i CIA. I wyprawa na Tirijmir podobno miała być tylko przykrywką, a tak naprawdę wyruszył on do Pakistanu, aby pomóc w tworzeniu tajnych baz na granicy Afganistanu, Pakistanu i Związku Radzieckiego, bo właśnie tam leżał Tirijmir. Pennington przez wiele lat szukała śladów swojego męża, chodziła do jasnowidzów, proroków, radziła się nawet Elvisa Presleya i wielokrotnie wynajmowała prywatnych detektywów, spotkała się nawet z osobami związanymi z CIA, a nawet odbyła podróż do Moskwy, gdzie rozmawiała z tamtejszymi agentami. Swoje śledztwo zakończyła i wydała książkę o Stambergerze Mąż, kochanek, szpieg, w której przedstawia m.in. swoją teorię na temat dalszych losów Fritza. Podczas pracy nad tą książką zaprosiła do swojego mieszkania jednego ze wspinaczkowych partnerów Fritza, Jeffa Longa, z którym podzieliła się swoją wiedzą i swoim zdaniem. Kobieta poprosiła Longa, aby ten pomógł jej w pisaniu biografii himalaisty, jednak ten, słysząc historię o CIA, odmówił. Jak wielu partnerów wspinaczkowych, którzy znali Fritza, nie wierzył w żadne wersje o szpiegach, KGB i CIA. Wiedzieli oni doskonale o marzeniu Niemca, jakim było wejście na Tirijmir, i pamiętali także, że podczas jednej z prób zdobycia tej góry uległ on poważnemu wypadkowi. Trudno było uwierzyć im w wersję, że ich znajomy zginął pracując dla mujahedinów walczących ze Związkiem Radzieckim. Niektórym bliskim Fritza ciężko było oswoić się z myślą, że ich przyjaciel, mąż, tak po prostu zginął w górach. Był on dla nich człowiekiem tak silnym, zdolnym i pewnym siebie, że sama myśl o śmierci kogoś takiego była po prostu trudna do zaakceptowania. Opowiadając o wspinaczkowych wyczynach Fritza, niektórym jego partnerom cisnęło się na usta słowo bohater, gdyż tak jak prawdziwy heros, tak Stamberger potrafił nie tylko dokonać wielkich rzeczy, ale także wlewać wiarę we własne możliwości u swoich partnerów. Choć świetnie czuł się w towarzystwie, a ze względu na wzrost i charyzmę zawsze przykuwał uwagę innych, to był samotnikiem, czasami brał książkę i siadał gdzieś w kącie z boku. W latach 70. często był autorytetem dla młodszych lub mniej doświadczonych amerykańskich alpinistów. Na ekspedycje w Himalaje Fritz zabierał zawsze ze sobą charakterystyczny srebrny kielich, z którego pił wszelkiego rodzaju trunki czy wodę. I był wtedy spokojny o to, że nawet jak mu spadnie, to się nie stłucze. Pewnego dnia jeden z jego kolegów, pamiętający historię jego wspinaczki w monachijskiej katedrze, zapytał, czy ten kielich nie pochodzi właśnie z tego miejsca. Fritz przytaknął. Jako dziecko znalazł go wtedy w ruinach budynku i zachował. Podczas jednej z ekspedycji na Tirijmir odnaleziono sprzęt Fritza i pośród lin, śpiwora, namiotu natrafiono także na ten srebrny kielich. Czy Janice miała rację i jej mąż naprawdę był szpiegiem? Tego tak naprawdę już nigdy się nie dowiemy. Fritz Tamberger świetnie wpisywał się w stereotyp wręcz idealnego szpiega. Był niezwykle wysportowany, przystojny, elokwentny, znał kilka języków i dobrze czuł się zarówno w towarzystwie na bankiecie, jak i w dzikich, odległych terenach na Dalekim Wschodzie. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej historii i dziękuję za wysłuchanie do końca. Widzimy się na szlaku i w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć!